przeżywamy święta paschalne i to hebrajskie słowo Pesach, które znaczy tyle co przejście, dokładnie przejście ponad czymś, więc też jest tłumaczone czasami jako przeskok, z czasem w tradycji zaczęło być rozumiane troszeczkę inaczej. Bardzo szybko tak naprawdę już zaczęto je tłumaczyć, co ciekawe, z języka greckiego, od czasownika paschein, jako cierpieć. I tak też na łacinę było przekładane jako pasją, cierpienie, męka. I konsekwencją tego było to, że zaczęto coraz silniej wiązać Paschę Chrystusa nie z Jego zmartwychwstaniem, czyli przejściem ze śmierci do życia, ale z Jego męką, z Jego cierpieniem i śmiercią na krzyżu. Coraz bardziej Kościół zaczął widzieć dzień Paschy w Wielki Piątek, a nie w niedzielę Zmartwychwstania. Ciekawe jest to, że już święty Augustyn w IV wieku próbował pogodzić obie te tradycje w taki sposób, że w komentarzu do psalmu 120 napisał: osoby bardziej uczone odkryły, że Pascha jest terminem hebrajskim, który nie oznacza pasji, ale przejście. Przez pasję Chrystus przeszedł ze śmierci do życia. I nam, którzy wierzymy w zmartwychwstanie, otworzył drogę, żebyśmy my również przeszli ze śmierci do życia. W ten sposób Augustyn wybrnął z konfliktu interesów, czy Paschą jest piątek, czy Paschą jest niedziela, czy Paschę trzeba tłumaczyć jako męka, cierpienie, czy raczej Paschę trzeba tłumaczyć jako przejście, mówiąc, że Jezus przeszedł ze śmierci do życia, ale właśnie przez mękę i cierpienie, przez krzyż. W ten sposób możemy powiedzieć, że będziemy dzisiaj świętować właśnie przejście Chrystusa przez Jego krzyż. Zwróćcie uwagę, drodzy, dzisiaj w tekstach liturgicznych, jak dużo będzie mowy o zmartwychwstaniu. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby dzisiaj przede wszystkim koncentrować się na śmierci Jezusa, ale liturgia nas ciągle będzie wyprowadzała i będzie mówiła o śmierci i zmartwychwstaniu. Krzyż będzie nam pokazywała jako triumf Jezusa, nie tylko Jego cierpienie, nie tylko jako Jego śmierć, ale jako Jego zwycięstwo. Bardzo też ciekawe jest przyjrzenie się temu, w jaki sposób w ogóle rozwija się i kształtuje Triduum Paschalne. Nie od początku Kościół celebrował święta paschalne w taki sposób, żeby trzy kolejne dni liturgiczne były właśnie taką celebracją. Na początku świętowano tylko niedzielę wielkanocną, ale praktycznie od samego początku ta niedziela wielkanocna była poprzedzona przynajmniej dwoma dniami postu, czasami nawet większą ilością, czasami cały Wielki Tydzień to był post. Wielki Piątek i Wielka Sobota nie miały swoich własnych celebracji liturgicznych, ale miały od samego początku ten wymiar postu. Dlatego też do dzisiaj Kościół Wielki Piątek szczególnie zaleca nam pościć. Jest to ten post ścisły. Aczkolwiek, co tu dużo mówić, nasz post ścisły ma niewiele wspólnego z postem ścisłym starożytności, gdzie chodziło o to, że w ogóle się nie jadło piątek i sobotę. I nie ma co do tego żadnych wątpliwości, nie było tam żadnych ustępstw. Ewentualnie są takie teksty starożytne, które mówiły, że dla osób chorych można zredukować post do jednego dnia, ale był nim nie Wielki Piątek, tylko Wielka Sobota. To był przede wszystkim dzień postu jako właśnie wigilia przygotowania do zmartwychwstania Pana. Ten post jest niesamowicie ważny, bo z niego potem wyrośnie to, co my nazywamy Triduum Paschalnym. W IV wieku już święty Ambroży jest pierwszym, który w 384 roku będzie mówił o Triduum Sacrum, Jezusa, który jest umęczony, który jest pogrzebany i zmartwychwstały. Kilka lat później święty Augustyn także będzie mówił o Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego. Ale zanim właśnie w piątek będzie celebracja związana z krzyżem, z adoracją krzyża, z odczytaniem uroczystym męki naszego Pana, to najpierw jest właśnie ten post. I mam nadzieję, że dzisiaj jesteście po dniu postu, że nasze brzuchy burczą i jakoś szczególnie Wielki Piątek przypominają nam o tym, że jesteśmy głodni, bo cała rzecz jest właśnie w tym, żebyśmy byli dzisiaj głodni Pana Boga. Ten post paschalny polegał przede wszystkim na urzeczywistnieniu tych słów z Ewangelii, w których sam Chrystus Pan powiedział, że moi uczniowie na razie nie poszczą, bo oblubieniec jest z nimi, ale kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć. Dzisiaj chcemy pościć, dlatego że zabierają nam oblubieńca, że śmierć pochłonie tego, którego kochamy i chcemy w sobie odczuć tęsknotę za nim, pragnienie, żeby w moim życiu było więcej Boga. Ten post, taki osłabiający nasze fizyczne ciało, ma też służyć naszemu duchowi. Dlatego, że kiedy my jesteśmy słabi, to jest szansa, że damy przestrzeń działania Panu Bogu. Bo bardzo często jest tak, że jednak chcemy sprawy zostawić w swoich własnych rękach. Że nie chcemy tak do końca Mu zaufać, tak do końca oddać Mu władzę nad nami. Że dopóki czujemy się silni, to sami chcemy rozwiązywać różne sprawy, problemy, trudności. To bardzo często widać w konfesjonale, kiedy ktoś przychodzi i mówi: dawno nie byłem do spowiedzi, no bo jeszcze mi się nie udało uporać z moim grzechem. Jak się uporam, to przyjdę. Tak jak w spowiedzi chodziło o to, żeby na koniec Jezus przybił pieczątkę uporania się z wszystkimi problemami duchowymi. A przecież logika jest zupełnie inna. Logika jest taka, że właśnie dlatego, że nie umiem sobie poradzić w życiu samemu, przychodzę do tego, który jest mocniejszy ode mnie. Do tego, który mnie tak kocha, że kocha mnie ponad życie, co udowadnia Wielki Piątek. Kiedy jesteśmy słabi, to jest szansa, że damy przestrzeń działania Panu Bogu, znacznie większą niż wcześniej. I w końcu w tym poście będzie chodziło o to, żeby on trochę zadziałał na nas jak taka abstynencja, jak taki detoks, który nas oczyszcza z tego, co światowe, z tych przyjemności świata, w których pokładamy nadzieję, gdzie próbujemy różne głody naszego serca zapełnić tym, co nam oferuje ten świat, myśląc, że to wypełni nasze serce. Ale nasze serce jest stworzone w taki sposób, że pragnie nieskończoności i nic, co nieskończone, nie będzie mogło wypełnić naszego serca. Tylko Bóg. Jeżeli będziemy w skończoności szukać wypełnienia głodu naszego serca, to zawsze będziemy głodni. Dlatego potrzebujemy tego postu, który nas oczyści, który na nowo pozwoli nam odczuć smak Pana Boga, smak tego, co duchowe. Dlatego ten post jest tak ważny w przygotowaniu do Paschy. A tak naprawdę lepiej powiedzieć już w przeżywaniu Paschy, bo ten post już jest częścią tej liturgii, w której uczestniczymy. Ciekawe jest również to, że ten post był rozciągnięty także na Eucharystię. Kościół nigdy nie sprawował mszy świętej w Wielki Piątek. Koncentrując się tak bardzo na realizmie misterium krzyża, żebyśmy w krzyżu rozpoznali ofiarę Jezusa, który całego siebie nam daje przez krzyż. Ale też nie tylko Kościół nie sprawował Eucharystii, ale też przez większość swojej historii nie udzielał tego dnia Komunii Świętej. Ta tęsknota za oblubieńcem miała być też przedłużona na właśnie brak komunii, na czekanie na niedzielę zmartwychwstania, kiedy znowu Chrystus wypełni nasze serca swoją obecnością. W średniowieczu, dopiero w średniowieczu, księgi liturgiczne zaczęły nam mówić o Komunii Świętej wiernych w ramach tej liturgii wielkopiątkowej, ale Komunii Świętej, która była z tak zwanych darów uprzednio konsekrowanych. Czyli komunia z mszy, która była celebrowana dzień wcześniej, w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej. Później tak też historia liturgii się potoczyła, tej liturgii zachodniej, rzymskiej, że mniej więcej od XIII wieku jedyną osobą, która przyjmowała komunię świętą w czasie tej celebracji był przewodniczący tej liturgii, celebrans. Wszyscy pozostali, wszyscy wierni komunii nie przyjmowali. Zmieniło się to dopiero w 1955 roku wraz z reformą Wielkiego Tygodnia i obrzędów Triduum Paschalnego. Ale do dzisiaj pozostała ta tradycja, że jest to właśnie komunia święta z darów konsekrowanych dzień wcześniej. A w niektórych tradycjach liturgicznych, na przykład w liturgii hiszpańsko-mozarabskiej celebrowanej w Toledo, do dzisiaj nie przyjmuje się w ogóle komunii w Wielki Piątek. Ale adoruje się krzyż, niewielki krzyż, malutki krzyż, który jest złożony na patenie eucharystycznej. Nie całuje się dużego krzyża, który jest widoczny z daleka, ale właśnie celebrans trzyma na rękach patenę, tę, na której normalnie jest hostia, a teraz jest malutki krzyż, który wierni adorują całując. Jakby w ten sposób chce nam powiedzieć liturgia: zjednoczysz się z Chrystusem, przyjmujesz komunię w adoracji krzyża. Ad oratio, to jest usta do ust, pocałunek. Zjednoczenie z Chrystusem przez ten pocałunek. Zanim przyjmiemy dzisiaj komunię, to adorując krzyż, całując Go, miejcie w sobie takie głębokie przekonanie zjednoczenia z Chrystusem, przyjęcia Go jak w komunii przez ten gest adoracji. Również zobaczcie, że krzyż będzie traktowany dokładnie tak samo jak realna obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W niesieniu krzyża i potem krzyżowi przy ołtarzu będą towarzyszyły świece, tak jak używamy świec, kiedy wnosimy Najświętszy Sakrament. Od dzisiejszej liturgii przez cały jutrzejszy dzień, przechodząc przed krzyżem, będziemy przy nim przyklękać. Tak jak przeklękamy przed najświętszymi postaciami, jak przyklękamy przed tabernakulum. Można trochę potraktować krzyż jak ten mojżeszowy krzew gorejący, który płonął, ale się nie spalał. Kiedy Mojżesz zobaczył ten gorejący krzew obecności Boga, to usłyszał: Mojżeszu, zdejm sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. I tak też w tradycji liturgicznej pozostało, że kiedy biskup celebruje liturgię Wielkiego Piątku, to podchodząc do adoracji krzyża, ściąga buty, idzie boso. A wcześniej, przez wiele wieków w liturgii rzymskiej, papież przechodził w procesji z Lateranu do Bazyliki Świętego Krzyża Jerozolimskiego, gdzie była odprawiana liturgia Męki Pańskiej. I papież prowadził procesję, w której niesiono relikwie Świętego Krzyża, które do Rzymu przywiozła cesarzowa Helena. Sam niósł kadzielnicę. Nie robił tego w tego dnia ministrant, ale sam Ojciec Święty, który okazał krzyż, który prowadził, i całą procesję szedł boso. Bo ziemia, na której stoi, jest święta. Bo ten znak drzewa krzyża jest znakiem obecności samego Boga. Bo jeżeli Bóg jest miłością, a krzyż jest znakiem absolutnej miłości, miłości dającej się do końca, to krzyż jest znakiem obecności Boga między nami. Ta dzisiejsza liturgia będzie zbudowana z czterech takich części, które będą nam właśnie obwieszczały tę tajemnicę Paschy, przejścia Chrystusa ze śmierci do życia. Pierwsza część to będzie liturgia słowa z punktem kulminacyjnym, jakim będzie odśpiewanie męki naszego Pana według świętego Jana. Następnie będzie modlitwa powszechna, gdzie w 10 kolejnych wezwaniach będziemy mieć Paschę przyzywania Pana Boga w Jego mocy. Będziemy odkrywać Jezusa jako kapłana, który wstawia się za swoim ludem, bo przecież On dlatego umarł na krzyżu, żeby nas pojednać z Bogiem, ale też, żeby nieustannie, teraz zasiadając po prawicy Ojca, wstawiać się za nami. Też widać wtedy w misterium krzyża uniwersalność, powszechność. Jezus naprawdę umarł za wszystkich, Dlatego ta modlitwa wiernych jest znacznie bardziej rozbudowana niż na co dzień. Będzie zbudowana z 10 wezwań, gdzie będziemy modlić się za Kościół, za papieża, za wszystkich duchownych, ale też za wszystkich wiernych, za tych, którzy dopiero przygotowują się do stania się chrześcijaninem i w noc paschalną za niespełna półtorej dnia przyjmą chrzest. Będziemy się też modlić za naszych braci i siostry chrześcijan, ale będziemy prosić o jedność chrześcijan, bo nie jesteśmy jedno, nie spełniamy tej prośby Jezusa z ostatniej wieczerzy, abyśmy stanowili jedno. Będziemy się modlić za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, za tych, którzy w ogóle nie wierzą w Boga. Będziemy także modlić się za naszych starszych braci w wierze Żydów, którzy nie rozpoznali w Jezusie Mesjasza, na którego czekają. W końcu będziemy się modlić za wszystkich sprawujących władzę, o pokój na świecie i za wszystkich cierpiących, potrzebujących, aby w krzyżu odnaleźli pociechę i uzdrowienie. Trzecią częścią naszej liturgii będzie właśnie adoracja krzyża. Adoracja, w której w znaku czujemy to, o czym wcześniej usłyszeliśmy w słowie Ewangelii. W naszej kolegiacie będziemy tę adorację sprawować w taki bardzo uroczysty sposób, na sposób średniowieczny, gdzie krzyż będzie odsłaniany w procesji w trzech etapach. W pierwszym etapie celebrant, przewodniczący liturgii, będzie śpiewał lamentację Jezusa. Celebrant, który reprezentuje Jezusa obecnego wśród nas, w Jego imieniu, będzie śpiewał: Ludu mój, ludu, cóżem Ci uczynił? Żal, lament Jezusa wobec ludu, który nie rozpoznaje Jego miłości. I już teraz gorąco proszę, choć będzie jeszcze komentarz, który o tym będzie przypominał, nie śpiewajmy tej pieśni. My ją znamy. W naturalny sposób chcemy się w nią włączyć. Ale niech ją śpiewa tylko celebrans. Nikt z nas. Dlatego, że jest to lament Jezusa. Nie nasz lament nad nami samymi. No to będzie czas. Niech tylko celebrans jako Chrystus odśpiewa te słowa. A potem Kościół odpowiada na ten lament. Odpowiada prawdą krzyża, który odsłonimy. Tam jest odpowiedź, ale odpowiedź nie przychodzi z naszej miłości, tylko odpowiedź przychodzi od samego Jezusa, który wie, że to On musi się nad nami zmiłować. I odsłaniając krzyż będziemy śpiewać: oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, a my możemy pójść z pokłonem i uklękniemy. I ten krzyż wezwie nas do skruchy. To będzie czas naszego lamentowania, ale w takiej nadziei, właśnie wybawienia, które jest w krzyżu. Dlatego klęcząc będziemy śpiewać wraz ze scholą: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Będziemy śpiewać w trzech językach. W języku hebrajskim, w języku greckim, w języku łacińskim i w języku polskim. Suplikacja. I to będą trzy razy powtórzymy ten dialog Jezusa ze swoim ludem. Trzy razy celebrant zaśpiewa kolejne zwrotki tej pieśni, a my trzy razy odsłaniając krzyż i zbliżając ten krzyż do ołtarza, będziemy w nim szukać naszej nadziei, naszego ratunku, odkrywając Jego miłość. I potem będziemy adorować krzyż. Najpierw kapłani, potem służba liturgiczna, a w końcu wszyscy wierni zgromadzeni tu w kolegiacie. Trochę to potrwa. No ale mamy czas. Po to dzisiaj pościliśmy, żebyśmy mieli więcej czasu, bo nie trzeba było gotować, nie trzeba było sprzątać po tym gotowaniu. Mieliśmy czas na to, żeby go poświęcić dla Jezusa, żeby go Jezusowi dzisiaj podarować. Bo czymże możemy odpowiedzieć na Jego miłość, jak nie tylko czasem, który Mu dzisiaj damy. Tak, żeby każdy z nas mógł podejść do krzyża. Możemy go adorować, niech każdy decyduje, czy przez pocałowanie, czy przez pokłon, czy przyklęknięcie przed nim. Proszę tylko o to, żebyśmy uwzględnili, że jednak jest nas dużo i żebyśmy też mieli wzajemną miłość braterską względem siebie, i żeby to nie był czas tylko mojej adoracji, ale żeby wszyscy mogli ten krzyż adorować. Więc podejdźmy do Niego, ucałujmy, przyklęknijmy, oddajmy pokłon przed Nim. Jako właśnie wyraz naszej wdzięczności Jezusowi za to, co dla nas uczynił. To jest nasza odpowiedź na Jego miłość. Ale też jakoś zawsze mi w uszach dźwięczą słowa, które kiedyś usłyszałem od arcybiskupa Grzegorza Rysia, który mówi, że człowiek minąłby się z prawdą krzyża w Wielki Piątek, jakby tylko chodziło o to, żeby ucałować krzyż Jezusa z wdzięcznością. To jest najważniejsze, ale potrzeba jeszcze jednego elementu. To znaczy pełne ucałowanie krzyża Jezusa oznacza również pocałowanie w tym krzyżu swojego własnego życiowego krzyża. To znaczy przyjęcie tego krzyża, który jest jakoś mój, a wobec którego może często się buntuję, wobec którego chciałbym go odrzucić, albo gdzie mam pretensje do woli Pana Boga, że ona jakoś taka nie bardzo moja, ta Jego wola. Więc pocałowanie krzyża dzisiaj to też przyjęcie Jezusowej postawy, przyjmowania własnego krzyża w posłuszeństwie i miłości. Żeby ten krzyż życiowy, który mam, nie stał się dla mnie tylko ciężarem, ale żeby stał się też miejscem objawienia mojej miłości i do Pana Boga, ale też do innych ludzi. Bo czasami tak jest, że nasze własne cierpienie nas bardzo zamyka. Że nasze cierpienie sprawia, że my się koncentrujemy tylko wokół siebie i wokół tego, że mnie boli. A krzyż, żeby zbawiał, musi być miejscem objawienia miłości. Ksiądz Józef Tischner zwykł mawiać, że na Golgocie były trzy krzyże, ale tylko jeden zbawiał. Nie wystarczy być na krzyżu, żeby stamtąd rodziło się zbawienie. Zbawia tylko miłość, tylko krzyż, w którym rodzi się miłość i który jest przyjęty z miłością. Więc też podchodząc do tego krzyża, śpiewając pieśni uwielbiające krzyż Chrystusa w czasie adoracji, miejmy w sobie też taką postawę zmierzenia się z tymi naszymi mniejszymi czy większymi życiowymi krzyżami, żeby móc ucałować także swój własny krzyż, całując krzyż Chrystusa. I w końcu kulminacją tej celebracji będzie przyjęcie Komunii Świętej, zjednoczenie z Chrystusem, doświadczając już tej komunii właśnie przejścia ze śmierci do życia, zmartwychwstania, bo przecież w komunii zawsze przyjmujemy nie tylko ciało Jezusa, które zostało ofiarowane, rozdane, wydane, przełamane, ale też żyjące, zmartwychwstałe. Komunia zawsze mówi o życiu. Ta liturgia niech dzisiaj nam mówi o życiu Bożym, które się chce nam udzielać, rozdawać, rozlewać. I zakończymy naszą celebrację przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji, do grobu Bożego, gdzie będziemy trwać przy ciele Jezusa, gdzie będziemy uwielbiać Go za Jego miłość. Temu przeniesieniu tej procesji będzie towarzyszył śpiew Miserere. Przepiękny śpiew, też pewnie trochę trwający, ale niech on też będzie naszą modlitwą, naszą adoracją, naszym wołaniem z psalmistą, bo śpiew Miserere to śpiew psalmu 51, gdzie będziemy wołać: zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. Obmyj mnie, zgładź moją winę, zgładź moją nieprawość. Bo Chrystus Pan po to umarł na krzyżu, żebyśmy my mogli żyć i byli wolni od grzechu. Teraz przed liturgią będzie już czas ciszy. Ona się zacznie bez żadnego śpiewu. Zacznie się bardzo prosto. Od gestu prostracji, czyli padnięcia na twarz, wołaniu o Boże zmiłowanie. Więc trwajmy w tej ciszy, przygotowujmy nasze serce do tego wszystkiego, czym nas będzie prowadziła liturgia. Amen.